I tak to jest, to są pierwsze urodziny. Rozmowie przysłuchiwała się pani Ewa Kurek, która jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Myślę, że może się pani podpisać pod tym, co powiedział Bronisław Wilczej na temat cywilizacji i tego, co się dzieje we współczesnym świecie.
Ja bym tylko może powiedziała to inaczej, bo redaktor Wilczej powiedział, że to jest bunt tych nowych prądów, ludzie, którzy propagują tam tu te różne rzeczy, czy gender, nie gender, i to nie jest bunt, to jest propagowanie na uniwersytetach, w szkołach, propagowanie starych idei w innym opakowaniu. Ja od lat na początku sama byłam zaskoczona, jak pierwszy raz mi przyszło do głowy, że to jest po prostu, ja to tak w skrócie ujmuję, neobolszewizm. Tylko 100 lat temu te idee komunistyczne były propagowane, że tak powiem, no my Polacy szczególnie, po prostu siłą, tak? A teraz w sposób po prostu miękki próbuje się te same cele osiągnąć, bo i marzy mi się, i chyba jednak siądę do tego i wydam. Jest taka książeczka wydana w roku 1907. Napisał ją Maksymilian Chorowicz, żeby było śmieszniej, niegdysiejszy przyjaciel Piłsudskiego. I w tej jego książeczce są bardzo jasno wytyczone trzy cele komunizmu. Zniszczenie państwa narodowego, kościoła i rodziny. Jak pan redaktor popatrzy teraz, co nam się próbuje oferować, to jest dokładnie to samo. Zniszczenie państw narodowych, rodziny i kościoła. I ulepienie nowego człowieka.
W Hiszpanii, o czym rozmawialiśmy z panią Małgorzatą Wołczyk dzisiaj w poranku, być może wicepremierem zostanie ktoś, kto powiedział o obaleniu muru berlińskiego, że to było coś bardzo złego, że ten mur runął, bo wtedy kapitaliści mogli zająć te państwa, które szczęśliwie za tym murem się rozwijały i budowały socjalizm.
No to jest zupełnie przewrotne myślenie. Choć ja jako historyk mogę powiedzieć tak, że nie popieram komunizmu i okupacji Polski, umówmy się, i nie chcę tu gloryfikować, ale być może opatrzność dała nam te 50 lat nam, Polakom, komunizmu, żebyśmy się trochę uodpornili bardziej na to wszystko. I te idee, które docierają do nas teraz, gender, tęcza, to, że nie wolno powiedzieć, tak jak pan redaktor powiedział, za termin urodziłam się kobietą, mogłabym zostać ukarana. Do nas te idee rewolucji 68 roku, umownie, dotarły te 20 lat później. A tak naprawdę to w tej chwili, w ostatnich latach jesteśmy świadkami. I może to dla nas za żelaznej kurtyny może w przyszłości okazać się taką szczepionką, która nas uodporni na te wariackie idee. Wariackie.
To jak działa ten system wykluczenia, pani doświadczyła od momentu, kiedy zaczęła pani zajmować się trudnymi relacjami polsko-żydowskimi, odkąd pani zaczęła pisać na temat tego, co zdarzyło się w Jedwabnym?
No właściwie tak ze strony sądów, władz, to wcześniej za pierwszy temat, za żołnierzy wyklętych, za książkę o zaporze byłam sądzona, i to też w moim życiu osobistym mnie uodporniło na wszelkie szykany władzy, środowisk politycznych, czy tam dziennikarskich, więc po prostu robię swoje i nie zwracam uwagi na te, trudno powiedzieć, to bardziej ostracyzm taki, ale ja nie mam, że tak powiem, takiego parcia na szkło. Ja jestem molem książkowym, historykiem, robię swoje, a wyniki mam nadzieję, że będą korzystne i ważne dla państwa polskiego i narodu. I prawda się obroni, także ja tu nie mam wątpliwości. Jak książkę o zaporczykach napisałam w 95 roku, i lewica, i prawica miała mi za złe, i do dziś udaje, że mnie nie ma, ale mamy Święto Żołnierzy Wyklętych, moje dzieci, moje wnuki mają wzorce osobowe i państwa wnuki też, także mogę powiedzieć jeszcze raz, mój syn jest żołnierzem obrony terytorialnej imieniem Zapory. A Zapora był wyklęty przez sądy, urzędy, PiS, PZPR, PO, wszystkich. Wszyscy byli przeciwko mnie, przeciwko prawdzie.
Kiedy spotkaliśmy się mniej więcej 10 dni temu, rozmawialiśmy na temat książki, pani książki dotyczącej Jedwabnego i tego, co się działo wokół Jedwabnego, że ta książka zostanie wydana w języku angielskim. To już się stało, czy jeszcze nie?
Już w drukarni jest, także dosłownie książka Jedwabne Anatomia Kłamstwa no wyjdzie z drukarni w ciągu tygodnia, 10 dni. I tu walczymy. Rząd i politycy są przeciwko mnie. Na szczęście Polonia bierze sprawy w swoje ręce i Polonia belgijska na przykład kupi kilkaset książek z drukarni i będzie rozdawać w parlamencie. Książki pójdą za ocean do Kanady, do Stanów, będą rozdawane, rozsyłane po uniwersytetach, po środowiskach ważnych i politycznych. Także no, panowie politycy, minister sprawiedliwości, to od niego zależy decyzja o ekshumacji. Mam nadzieję, że w końcu ugną się i staną przy prawdzie, bo nas jest w tej chwili ponad 80 tysięcy.
Nas, czyli kogo?
Ludzi, którzy podpisali stowarzyszenie na rzecz ekshumacji w Jedwabnem. Liczy ponad 80 tysięcy, to już nawet jest polityczna nawet siła. Tak dozbieramy do 100 tysięcy i Sejm będzie się musiał po raz wtóry zająć sprawą.
A dlaczego to jest ważne?
Dlatego ekshumacja? Dlatego, że panie redaktorze, proszę państwa, od 18 lat, ja to dawno napisałam, Polacy są grillowani po prostu z powodu Jedwabnego. A nikt nie wie, co tam się stało. Po prostu, bo metodologia nauki historycznej mówi, zresztą prokurator, policjant też tak samo się zachowa. Trzeba najpierw wiedzieć, ile ciał, kto został zamordowany, ile osób. A tu się wypisuje, Gross wypisuje głupoty, że 1600 osób, już to mówię od dawna, jeśli i ta teza Grossa krąży po świecie, po całym świecie. O nas jako o po prostu sprawcach i wykonawcach Holokaustu. A już pomijając inne wszystkie względy, które w książce przedstawiłam, to żeby się w tej stodole zmieściło 1600 osób, to musiałoby się mieścić 12 osób na metrze kwadratowym. Parę lat temu powiedziałam, tam się mogło 1600 krasnoludków zmieścić, ale nie 1600, na Boga.
Ale czy w sprawie Jedwabnego liczby są najważniejsze?
Liczba jest najważniejsza z punktu widzenia badań historycznych, że musimy wiedzieć, czy tam rzeczywiście 1600 osób w tej stodole zostało zamordowanych, czy 16. I wtedy dopiero to jest podstawa, taka baza, na której historyk, tak jak i prokurator, może po prostu odtworzyć to, co naprawdę się stało 80 lat temu.
To jest tak, że sprawa Jedwabnego jest sprawą symboliczną, ale dużo więcej rzeczy i zdarzeń jest w tej przestrzeni dyskusji międzynarodowej poza granicami Polski. Dużo więcej oskarżeń. Czy pani zdaniem gdzieś jest jakaś szansa, promyk nadziei, że przejdziemy z tą prawdą o tym, co działo się w czasie II wojny światowej w Rzeczpospolitej?
Ale oczywiście, że dojdziemy, no tylko, że panie redaktorze, proszę państwa, no kolejna książka pani Engelking-Grabowskiego jest finansowana z naszych podatków. I teraz my sami szyjemy sobie buty. A to jest królestwo, tak jak na uniwersytetach panuje gender, inne, różne ideologie, tak na uniwersytetach szerzona w tej chwili jest nowa szkoła Holokaustu, czyli zakłamanie wszystkiego. Ta nowa szkoła narodziła się nie wczoraj, ona się narodziła co najmniej w 80-tych latach w Ameryce. I koncepcja Elie Wiesela, który powiedział, że jest już wszystko na temat zagłady Żydów, bajka, jak ja to nazywam, o Holokauście jest przygotowana i trzeba ją do wierzenia światu podać, a jeśli historycy zajmą się badaniem tych tematów, to grozi to unicestwieniu historii. Zajmuje się też 30 lat ponad historią stosunków polsko-żydowskich. Nic się nie dzieje, ja żyję, historia ma się dobrze. Także to są bzdury, postprawda na przykład, panie redaktorze, termin postprawda, czyli kłamstwo. Próbuje się na uniwersytetach, niestety w Polsce też, wprowadzić w historii po prostu kłamstwo. I takim klasycznym przykładem kłamcy jest Tomasz Gross, który nie jest historykiem, jest socjologiem po pierwsze. Te jego odkrycia, lansowane również i w Polsce, i na świecie, i również przez rząd polski za nasze pieniądze, są z takim bzdur kompletnie, w sensie metodologicznym, czyli nie mają żadnego związku z prawdą. A minister sprawiedliwości, który jak gdyby nadzoruje nasze badania, bo IPN, pion badawczy IPN-u, czyli najważniejszy pion, podlega ministrowi sprawiedliwości. Nie historykom, tylko prawnikom. I tu jest koło zamknięte. Dopóki się nie uwolni nas, historyków, nie pozwoli się nam zgodnie z prawem i z wolnością, ideą wolności badań i słowa, nie pozwoli nam się nic badać, no to tak to będzie wyglądało. I opinia o Polsce, szerzona jako przesunięcie, ja to dawno nazywam przesuwanie nas powoli z kategorii ofiar II wojny światowej w kategorii sprawców. I niestety kolejne rządy Rzeczpospolitej, łącznie z rządem PiS-u, nie robią nic, żeby temu zapobiec.
To, że nic nie robią, to bym postawił znak zapytania przy takim twierdzeniu, choćby ostatnie wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, to nietypowe. Szybkie działanie, Netflix, film na temat obozów koncentracyjnych, mapa Polski współczesna, na tej mapie zaznaczone obozy koncentracyjne, tak jakby to było na terenie Rzeczpospolitej. Jest reakcja, jest działanie, jest jakaś wspólna deklaracja premiera Netanyahu, któremu zresztą grozi areszt, z premierem Mateuszem Morawieckim. To jednak wszystko się dzieje i jest też duża akcja Polskiej Fundacji Narodowej, która na pierwszych stronach tych wielu tytułów międzynarodowych opublikowała 1 września w 80. rocznicę wybuchu wojny, jednak teksty o Polsce, więc to nie jest tak, że ten rząd nic nie robi.
Ja nie mówię, to są działania medialne, powiedzmy sobie, i dzięki Bogu, że cokolwiek zaczyna się w tym względzie dziać. Ale żeby mieć argumenty do takich działań, trzeba po prostu historykom najpierw pozwolić badać różne obszary. I my w zasadzie jesteśmy molami książkowymi, które politykom dają argumenty do rąk. A jeśli my tych nie pozwoli nam się prowadzić rzetelnych badań historycznych, a tak jest w wypadku Jedwabnego, bo jeśli pan spojrzy w internet i wpisze hasło Jedwabne, to wyjdą panu różne głupstwa, że Polacy własnymi rękami, ble, 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 i nie ma ani słowa, że wszystko działo się, nie było państwa polskiego, tylko wszystko działo się w państwie niemieckim. Na przykład. Koronny argument. Także trzeba najpierw pozwolić nam zbadać i politycy z łaski swojej przyjmą nasze argumenty i wtedy mogą prowadzić politykę historyczną. Bo niestety jak patrzę na całą sytuację, nawet w telewizji, dyskusje na różne tematy, no to z całym szacunkiem dla dziennikarzy, ale zawsze jest tak, nawet czasem jak ja mam jakieś spotkania, to jest tak. 5 dziennikarzy, 2 polityków i 1 historyk. No a niestety, z całym szacunkiem, każdy z nas ma swój zawód, tak? Rzeczywiście w odtwarzaniu historii to jest to nasza działka historyków.
Dziennikarze są po to, żeby pytać i słuchać tego, co mają inni do powiedzenia. Trochę to zostało rzeczywiście naruszone. Była konferencja przez dziennikarzy, ale też intelektualistę zorganizowana Pawła Lisickiego w poszukiwaniu słowa, którym możemy operować dla opisu tego wszystkiego, co się działo tej całej zbrodni na Polakach od momentu, nie wiem, 37 czy 6 roku, wtedy ci Polacy, którzy zostali na terenie sowieckiej Rosji, zostali wymordowani, potem był Wołyń, II wojna światowa, potem był czas po komunizmie do 53 albo do 53 roku. I czy to słowo zostało znalezione? Czy mamy taki klucz do tego, żeby informować świat o tym, co zdarzyło się w Polsce?
Słowa nie znaleźliśmy tam na tej konferencji, w której uczestniczyłam. I myślę, że ono się znajdzie, ale bardzo słusznie pan redaktor zauważył i zaczął od roku 36-7. Ja mogę nieskromnie pochwalić się, że o tym, co działo się z Polakami na Białorusi, na Ukrainie właśnie w 36-7 roku, po raz pierwszy napisałam w mojej książce jeszcze pod nazwiskiem, nie wydanym pod innym nazwiskiem, Ucieczka zesłania. Dla mnie, ja odkryłam jako historyk wtedy tę tragedię Polaków, mordowanych tylko za polskie nazwisko, i opisałam to w tej książce Ucieczka zesłania. Teraz dotarło to do świadomości całego społeczeństwa. Więc to kolejny argument, że pozwólcie nam, historykom, badać. I politycy, dziennikarze, wtedy będziecie czerpać z tych faktów i pokazywać tę historię nas, Polaków, na świat.